Jest to Filipian, 3 rozdział, od 1 do 16, nawet przeczytamy. Jest to Filipian, 3 rozdział, od 1 do 16. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości, prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości, opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było z zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznałem za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Ilu nas wtedy jest doskonałych, wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. W zasadzie trzecim zaraz czytamy o tym, tylko radujcie się w Panu. I w jednym takim fragmencie czytamy też bodajże tego samego listu. Tak. 4:4. Czytacie taki werset, który mówi: radujcie się w Panu zawsze. Nie powiadam, radujcie się. I to jest tak, jakbyśmy czytali nakaz do radowania się. Nie, kwestia do tego, znaczy, wiecie, kochanie, pytanie tylko teraz właśnie, jak jest to ułożone zdanie, w jaki sposób tłumacz też ułożył kolejność też i wyrazów. Nie, bo ale zobaczcie teraz, jaka jest różnica wielka, gdy przeczytamy: radujcie się zawsze w Panu. Nie. Czy jest to nakaz, czy jest to jakaś pewna różnica? Nie, ponieważ mamy przykazanie pańskie, które mówi to największe o tym, abyśmy miłowali Pana Boga swego, z całego serca, wszystkich myśli, wszystkich sił swoich. Nie? To jest przykazanie, że mamy tak miłować naszego Pana. To jest kwestia nie tylko też i uczuć, nie tylko też i jakiegoś stanu emocjonalnego, tylko po prostu nakaz Boży. Nie? Jako, jeżeli poddajemy się pod Jego panowanie, przecież się też już modliliśmy, no to wtedy to jest jego przykazanie, aby miłować Pana z całego serca i tak dalej, i tak dalej. Nie, także myślę, że się z tym zgadzamy. A kiedy jednak czytamy: radujcie się w Panu zawsze, nie spotkamy się z takim nakazem, żeby Bóg mówił, że raduj się we mnie. Bo jak się nie będziesz we mnie radował, to cokolwiek innego. Jako taka, to, że musisz się radować. Nie wiem, jeśli się nie zgadzacie z tym, to podnieście ręce.
Musiałbyś wyjaśnić.
Właśnie tak wyjaśniam właśnie, no. Mhm. Że w tej kwestii właśnie, gdzie musisz, jako nakaz, abyś się radował. Gdyż tak jak to czytam tutaj, bo w innych tłumaczeniach jest faktycznie inaczej sformułowane: radujcie się w Panu zawsze, to brzmi właśnie jako nakaz, że musisz się radować. Raduj się w Panu zawsze. Zawsze się w Nim raduj. Jak jednak czytamy, że raduj się zawsze w Panu, to mamy w tym przesłanie, że radować mamy się w Panu. Że nasza radość ma być w Panu, a nie w czymkolwiek innym. W Panu ma być nasza radość. Nie w rzeczach towarzyszących w naszym życiu, nie jakimś tam zewnętrznym stanom, nie zewnętrznym sytuacją, nie naszemu przelotnemu szczęściu lub nieszczęściu. Nie wiecie, jak to ludzie uważają, co ludzie uważają co za szczęście, czy masz szczęście, masz pecha, nie? Znacie to powiedzenie? Nie, to towarzyszy nam też całe życie. Tu widocznie ci się udało, tu miałeś szczęście i tak dalej. Nie, ale Pismo mówi nam jednak, tak jak właśnie trzeci rozdział, pierwszy werset mówi: radujcie się w Panu. Tak jak mówi też i 4:4, radujcie się zawsze w Panu. Kiedy się wtedy mamy radować, kiedy spojrzymy na Pana, w Nim możemy się radować. Pytanie jest teraz, znaczy jedno z pytań, bo na pewno jest wiele, czy mamy powody do tego, aby się radować? Jakie są powody do tego, aby radować się zawsze w Panu?
Mam takie, że nie patrząc na sytuację, w jakiej się człowiek znajduje, wiemy, że my jesteśmy Jego dziećmi, że jesteśmy uratowani. To jest to najważniejsze. Zależnie od sytuacji, to się dzieje w koło, nie?
Oczywiście mam sobie zapisane takie, znaczy jedno z takich najprostszych odpowiedzi, taką właśnie to, że rady, które na pewno tak samo się z tym też i kryje wszystkie, nie? Bo to są wszystko jednak wspólne. Możemy się radować właśnie, że nasze imiona są zapisane w księdze żywota. Nie, to jest to, co mi przyszło jako na pierwsze na myśl właśnie. Nie? Gdzie, to jest coś, z czego się możemy radować. Bez tego właśnie, jak jest nasz tam, ponieważ zapis naszego imienia w niebie nie jest uzależniony od tego, jak się czujemy. Nie jest od tego uzależniony. Nie, także nie jest uzależnione od tego właśnie, w jakim miejscu jesteśmy, jakie są okoliczności wokół nas i jak się czujemy. Nie od tego jest zależniony zapis naszego imienia w Księdze Żywota i to, że to imię tam jest cały czas zapisane. Nie od tego to zależy. Filipian na tej samej, w drugim rozdziale czytam 1-4. Jeśli więc w Chrystusie jest, tu bym dodał słowo, jeszcze jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Dopełnijcie radości mojej, dopełnijcie, bądźcie jednej myśli i miejcie tą samą miłość. Kiedy też często mówimy też i o miłości, jest też i dobrze, skoro wiemy z Pisma, gdzie Bóg też o sobie mówi, tego też doświadczamy, że Bóg jest miłością, nie? Dlatego możemy mówić dużo o miłości. Nie musimy mówić tylko zawsze tylko o brutalności Bożej, o tym, że piekło, że ludzie do piekła idą, bo my jesteśmy tutaj ludźmi, którzy są zbawieni dzięki Bogu, nie? I jesteśmy ludźmi, którzy właśnie dzięki Bogu właśnie są wyratowani, są zapisani w Księdze Żywota, dlatego możemy też i mówić też o miłości Bożej, o którym właśnie czytamy najobszerniej. Koryntian, pierwszy liście, tam zaraz rozdział, dwa rozdziały, potem co Mietku zawsze czytasz, 13 rozdział, pierwszego listu do Koryntian, czytamy bardzo dużo o miłości i tu czytamy właśnie o tym, że jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, o której właśnie czytamy, jaka ta miłość ma być. A dziwne, pytanie jest dziwne, brzmi właśnie, jeśli w Chrystusie jest jakaś zachęta, jeśli jeszcze coś jest. Nie, jeśli jeszcze coś znajdujemy w Chrystusie. Jeśli w niczym innym nie znajdziemy zachęty, w niczym innym nie znajdziemy przepraszam, nie znajdziemy pociechy, nie znajdziemy szczęścia, nie znajdziemy wypełnienia, to jednak w Chrystusie ją możemy znaleźć. Jednak w Nim możemy znaleźć tą pociechę, jednak w Nim możemy znaleźć tą zachętę, to pobudzenie, takie to ożywienie. Pierwszy pisze Piotra, Piotr pisze, radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa. Czytam o tym, 4:13, ktoś chce sprawdzić. Mamy się radować z tego, że jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych. Otóż nie jesteśmy uczestnikami cierpień Chrystusowych takich, że nieśliśmy winę, nawet swojej własnej winy nie nieśliśmy, kochani. Nie? Nawet swojej własnej winy nie musimy płacić za swoją własną winę. O, w ten sposób. Nie musimy płacić za swoją własną winę. Nie, tylko Chrystus właśnie poniósł winę za każdego z nas na krzyżu Golgoty, nie? gdzie został katropiony, gdzie został zabity właśnie na to, abyśmy my mogli dzisiaj właśnie do siebie coś spotkać, ale zmarł, został przybity do krzyża i później zmartwychwstał. W tym możemy mieć uczestnictwo, żeby umrzeć, tak jak Chrystus umarł naprawdę fizycznie, tak samo i my też możemy umrzeć, nasz stary człowiek może i musi umrzeć, aby mogło powstać nowe życie. Gdyby Jezus Chrystus nie umarł, nie byłoby nowego życia. I tak jak też i to Maciej chyba w tempie mówiłeś, że ty też i Jezus mógł też zawołać na legiony aniołów i nie byłoby problemów. Nawet by tylko pomyślał, by tylko skinął palcem albo jakkolwiek i rzesze aniołów by przyszły, ale wtedy tego wszystkiego by nie miało miejsca. Co było, nie? Ludzie by zobaczyli, że On jest, że ludzie by uwierzyli z pewnością, że On jest Bogiem.
Zobaczyli,
bo by zobaczyli to. Jeśli by zobaczyły, że rzesze aniołów przychodzą i walczą za Nim, On schodzi zdrowy z krzyża w szatach lśniących, ludzie by uwierzyli. Masa ludzi, wszyscy, którzy tam są, wszyscy by uwierzyli z pewnością. Ale nadal byliby grzesznikami. Nadal nie byłoby zapłacone za ich winę. Ludzie by uwierzyli, ale wylądowaliby, jako wierzący ludzie wylądowaliby w piekle. Jako wierzący ludzie.
Straszne.
Nie wylądowaliby w piekle. Nie, to jest jednak tego, to jest coś, czego Bóg nie uczynił. Hudson Taylor kiedyś powiedział takie słowo. Ktoś go kiedyś zapytał. Nie znacie Hudson Taylor?
Nie.
Taki ewangelista, który kiedyś też się w Chinach głosił, nie wiem, czy w XIX wieku bodajże, głosił Ewangelię. To jest znany dosyć człowiek. Kiedyś go ktoś zapytał, czy... Znaczy nie, chciał kiedyś mu ktoś podziękować za ofiary, jakie poniósł w swoim życiu, właśnie dla Chrystusa. Za to wszystko, z czego on zrezygnował. Z te wszystkie ofiary. Właśnie chciał mu po prostu podziękować, że on takim ofiarnym życiem takim żył. Że takim właśnie takim oddałem. Po prostu ktoś chciał mu podziękować po prostu też i za to, że on tak się poświęcał. Nie, to on też powiedział, to jest taki cytat właśnie. Człowieku, nigdy w moim życiu nie poniosłem żadnej ofiary. To była jego odpowiedź. Nigdy w moim życiu nie poniosłem żadnej ofiary. Bardzo też tutaj podkreśla wypowiedzenie innego ewangelisty, John Nelson Darby. Też tłumaczył, bo też jest jedno tłumaczenie właśnie jego. Powiedział, co do tej ofiary, wiecie, nie jest to wielka ofiara zrezygnować z brudów. Nie jest to wielką ofiarą zrezygnować z brudów. Niekiedy tu właśnie czytaliśmy, apostoł Paweł właśnie mówił, że 3:8, przepraszam, lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę i dalej jako ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mojego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Nie? To kiedyś człowiek 100 lat temu powiedział właśnie, że na pewno nie jeden mówił, że nie jest to wielką ofiarą, nie jest to wielkim poświęceniem zrezygnować z brudu. Nie jest to wielkim poświęceniem. Niekiedy, kochani, my z czegokolwiek rezygnujemy, to nie jest żadna ofiara. My niczego Bogu zaofiarować nie możemy. Nie ma się tym, nie tyle co chwalić, ale kochani, nie chodzi o chwalenie się przed kimś, tylko o jakieś na pewno jakieś tam poklepanie siebie samemu po ramieniu, nie? Że z czegoś zrezygnowałem dla Pana. Nie, dla Pani, dla Ciebie rezygnuję z tego lub z tego. Nie? I tylko wiecie, kochani, chodzi też o jedna rzecz, którą bardzo często ludzie może to się mylą, nawet może chrześcijanie, którzy mylą, właśnie jest zrezygnować z czegoś dla Pana, a zrezygnować z czegoś dla ludzi. Nie? Jest właśnie służyć Panu, służyć Bogu jest co innego, jak służyć ludziom. Może być coś innego, przepraszam. Jeśli ktoś służy Bogu, będzie służył też i ludziom. Ale można służyć ludziom, nie służąc Bogu. Kolejność, słyszycie jeszcze. Jeśli służysz Bogu, będziesz służył też i ludziom. Ale możesz służyć ludziom, nie służąc Bogu. Zrezygnowanie z różnych rzeczy jest kwestią tego właśnie, czy rezygnujemy z czegoś, bo Pan jest na pierwszym miejscu, tak jak Paweł apostoł, o którym tutaj czytaliśmy właśnie w tym fragmencie listu do Filipian, który mówi, że on zrezygnował z tego swojego majątku, jaki miał. Nie wiemy, jaki majątek. Wiemy, że był produkował namioty, ale nie czytamy o tym, że miał fabrykę i zakłady. Po prostu żył z tego, nie? Jakkolwiek bogato, nie czytamy o tym, nie? Mógł z tego żyć, nie mógł też zarabiać też na innych, nie? Z tego rzemiosła swojego, nie? Ale jakkolwiek, nie? Po prostu było to jego rzemiosło, ale z tego wszystkiego zrezygnował, bo nie rozwija tego biznesu dalej. Był w różnych miejscach, był i robił dalej namioty, żeby nie być ciężarem na kogoś innego. Czytamy o tym. Pracował, żeby nie, siłą własnych rąk, pracą własnych rąk zarobić na siebie, żeby nikogo nie obciążać. Ale czy rezygnował z tego w pewnym sensie, że nie powoływał się na to, że był z rodu Beniaminowego, żeby hebrajczykiem z hebrajczyków, że był wykształconym u stóp Gamaliela faryzeuszem. To tak dla niego nie miało żadnej wartości. Dobrze, że był wykształcony, bo więcej Chrystusa w Starym Testamencie widział, jak my. Nie, także to na pewno wyszło mu, jak ten fragment Pisma jest jeden, gdzie mówi, że właśnie chyba dobry gospodarz coś takiego wyciąga też i skarby ze skarbca, też i ze starego skarbca, też i dobre skarby. Coś takiego, parafraza taka jest, że może też, że czerpie też i ze spis, które do tej pory były jemu udostępnione, po prostu widział Chrystusa. Nie widział na pewno fragmenta, które my nie widzimy, ale jako Żyd, jako Hebrajczyk po prostu widział, że też to Bóg pokazywał, też miał inne poznanie hebrajskiego pisma. Ale to wszystko uważał za nic, jako ma poznanie Chrystusa Jezusa. Kiedyś Spurgeon powiedział w jednym swoim kazaniu, jeden taki pyłek poznania Pana sercem jest większy niż całe wagony poznania Go umysłowo. Nie, czyli bliskość Pana, bycie Jemu blisko, bycie blisko sercu Pana jest bardziej szlachetniejsze, bardziej tego godne właśnie, aby do naśladowania, tego godne do tego dążenia, jak poznanie Pana umysłowo. Pytanie, jakie musimy sobie zadawać, kochani, jest to, z czego nie potrafimy zrezygnować dla naszego Pana. Czy są rzeczy, które są dla nas takie wiążące właśnie, że nie potrafimy z czegoś, gdzie musimy się, gdzie się jeszcze zastanawiamy, czy coś odłożyć dla Pana. Ale kwestia zawsze jest dla Pana, nie dla człowieka. Nie właśnie dla Pana chodzi o to, nie dla człowieka czegoś odłożyć. Czy są właśnie rzeczy, które nas jeszcze wiążą, czy są rzeczy, które nam jeszcze trzymają, które jeszcze nami sterują jakkolwiek w życiu naszym, które są, mają wpływ na nasz rozwój duchowy, które mają wpływ na, naszą, na nasz związek z Panem. Drugi do Tymoteusza. Pierwszy rozdział, 5-6. Czytamy. Tak? Drugi Tymoteusza, 5-6. Przywodzą sobie na pamięć obudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Eloidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. I drugi Piotra, 1. Drugi Piotra 1, 10 do 15. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz, Jezus Chrystus, objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. I 3.1 mówi tego samego listu. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nim chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Czytam właśnie o tym, gdy Paweł pisze właśnie do Tymoteusza, że od samego dziecka słyszałeś Słowo Boże. Od samego dziecka słyszałeś to od swojej babki Loidy i od swojej mamy Euniki. I zachowuj to teraz, to trzymałeś. I apostoł Paweł, i apostoł Piotr, i z pewnością też i inni apostołowie, bo nie mamy powodu do negowania tego, pisali, przypominali często Słowo, które było raz głoszone. Nie, Słowo nie jest głoszone. Zawsze są historie, które my słyszymy, tematy, które słyszymy często, które się powtarzają, które gdzieś jakoś się tak nadają, jakoś się krzyżują, jakieś tematy. Nie, i tutaj czytamy w tym liście do Filipian, którym zacząłem, zaraz w pierwszym wersecie, i to samo mi nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was jest to zabezpieczeniem. Nie, Paweł właśnie pisze, że nie przykrzy mu się przypominać Słowa Bożego raz usłyszanego. Bo jest to utwierdzenie, kiedy człowiek będzie zawsze powtarzał to samo, pamięta z wojsku swego czasu. Miałem raz takie ćwiczenie, które musiałem dawać, nie pamiętam, to było chyba czytanie map. I hasło, którzy lubili słuchać, kiedy nowy grupowy jest szkolony, że trzeba rzucić to niemieckie powiedzenie, znacie, Übung macht den Meister. Nie? I jeszcze to inne jest to powiedzenie, jest noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nie wiem, czy w Polsce jest taki odpowiednik tego. Tak, po polsku też jeszcze to jest tego przetłumaczenie?
Nie, jest.
Tak, to nie słyszałem tego nigdy. Ale właśnie to Übung macht den Meister i to jest rzecz, która właśnie, to się cieszy, zawsze dostałem dobrą cenę za to właśnie, że takie hasło przeczyłem. Fajnie było. Ale to jest też i prawda, nie, kochani, że Übung macht den Meister. Że przez, w innym fragmencie czytamy, że przez stałe studiowanie Pisma możemy mamy też i moc rozpoznawania też i duchów. Możemy też widzieć, co jest też i Boże, co jest nie od Boga. Przecież kiedy w Rzymian listie czytamy 12.1.2, czytamy o odmianie naszego umysłu, bo to wiecie, nasz umysł się nie odmieni od jednorazowego przeczytania. Może po części coś tam zostanie, ale żeby, wiecie, umysł, który przez tyle lat był farszowany tym światem, myślami tego świata i postępowanie tego świata, to troszeczkę potrwa, zanim to wszystko Bóg odmieni. Zanim nasze nawet nawyki, nasze przyzwyczajenia, niektóre rzeczy, nasze światopoglądy, nasze spojrzenia na różne rzeczy też i mogą ulec i ulegają też i przemianie, ulegają tego, że Bóg zmienia nasz światopogląd, żeby tak szeroko powiedzieć. I tutaj właśnie pisze apostoł, że jemu nie nudzi mu się to pisać tego samego cały czas, tego samego przypominać. Nie nudzi mu się przypominać właśnie, jak nikłe jest, jak marne jest wszystko, co masz, wszystko, co jest naokoło niego, właśnie to całe jego zaplecze historyczne, właśnie to jego właśnie skąd pochodzi, z rodu, właśnie tak jak mówiłem, i Beniaminita, i Farzeusz, i Obrzezany, i Zelbstendig, i pracujący na siebie samego, i biznesmen, żeby tak powiedzieć w dzisiejszym języku nowoczesnym. To wszystko dla niego jest marne, to wszystko jest dla niego. I właśnie pokazuje też i mówi wszystkim innym, pisząc też jeszcze w kilku fragmentach przedtem, czytaliśmy w drugim rozdziale, w Chrystusie jest wszelka pociecha, wszelka wspólnota ducha, wszelkie współczucie i wszelkie zmiłowanie. O tym samym pisał przedtem w Koryntian, właśnie jak mówiłem, to już ten 13 rozdział, jak wiele czerpać możemy właśnie z miłości też i Bożej, która ile rzeczy miłość Boża też się zakrywa. Apostoł Paweł też w żadnym momencie, kiedy właśnie zrezygnował z tego wszystkiego, co miał, właśnie tego, nie tylko tyle, co zrezygnował i powiedział Panie, on nie mówi też jej, Panie, ja składam to wszystko, składam Tobie to jako ofiarę, to kim ja byłem, nie co ja miałem, on tego nie składał w ofiarze, tylko po prostu od razu uznał, to wszystko jest nic. Po prostu nie ma co nawet rozpaczać nad tym. Chyba z zeszłego tygodnia, chyba czy dwa tygodnie temu, bo nie wiem, czy to było na całym świecie, obchodzono znowu Dzień Pamięci Holokaust. Coś takiego, ostatnie dwóch tygodniach było coś takiego obchodzone znowuż. I wszędzie w Niemczech, w Berlinie też, nie wiem, kto z Was był w Berlinie, widział też jaki ten Holocaust Mahnmal, takie te stopnie, takie co tam stoją, nie, takie, gdzie są taka pamięć właśnie, ma być właśnie na Holocaust, który miał też i miejsce, który jest zawsze w pamięci narodowej, musi zostać. Ludzie w ten sposób pamiętają to, co minęło. Nie, nawet jak ten Claude Lanzmann ten film nagrał, ten Shoah, to też pokazywał tego stare. No bo wiadomo, no też minęło tam 40 lat do tego te filmu, znaczy około coś było. 80 lat chyba było, nie? To 40-50 lat minęło tego filmu. To jest taka pamięć tego, co miało miejsce. Nie? I ludzie przez to, że ludzie dzisiaj często idą do muzeów, ludzie chodzą odwiedzać, nawet teraz ostatnio też i Sprengelfelag, czy byli też robić taką nową dokumentację na temat obozów koncentracyjnych, jest właśnie ciekawa, z ciekawej perspektywy, tak to też i zrobili. To w ten sposób ludzie sobie przypominają, co miało kiedyś też i miejsce. Pamiątkę mają zrobioną z tego, co miało miejsce. I ta pamięć musi być robiona. Musi być, nie? Jeżeli chodzi o Shoah. Nie? Tylko teraz jest pytanie, czy mamy postawione pamiątki, pomniki naszej przeszłości, naszego życia. Nie? Czy czasami staniemy, wiecie, jak człowiek stanie przy pomniku jakimś i czyta, co tam na tym pomniku, od czego to jest pomnik w ogóle, czego to miało miejsce, aha, tej wojny, aha, tej zbrodni, aha, tego człowieka. I to jest ku pamięci. I wtedy zastanawiasz się, znasz, nie znasz, wiesz, nie wiesz. Nie, ale pytanie jest teraz tego, czy czasami to się może naszego starego życia, nie mamy takich pomników postawianych. I niby zostawiliśmy to wszystko ze sobą, ale wracamy do tych pomników i patrzymy na ten pomnik tylko i tak się zastanawiamy właśnie na tym, jakie to było. Właśnie pamiętacie to stare życie jeszcze? Takie, wiecie, rozstrzelamy się, niby sentyment do starego życia, niby takie ten, ale jednak cały czas stoimy przy tym starym życiu, nie? Znaczy, nie chodzi o to, co robiliśmy, jak byliśmy młodzi, nie? Tylko chodzi o to sposobu życia w starym życiu, nie? Chodzi o grzech, jaki popełnialiśmy, nie? Nie chodzi o to, czy pamiętamy, czy byliśmy na obozie harcerskim, nie? O takie rzeczy chodzi, nie? To wiemy. Nie tylko sposób życia. Pamiętacie wtedy te libacje, jakie kiedyś mieliśmy, jako przykład, nie? Pamiętacie to, jakie te wyprawy, pamiętacie to i tamto, nie? Jak się spotkał dwóch przyjaciół. I czy mają taki postawiony taki pomnik jeszcze tego? I wtedy stają sobie i mówią, Panie Boże, to wszystko Tobie oddałem. Z tego wszystkiego dla Ciebie zrezygnowałem. Zobacz Boże, z ilu rzeczy ja dla Ciebie zrezygnowałem.
Jako ofiara.
Jako ofiara. Z tego wszystkiego zrezygnowałem dla Ciebie. Nie wiecie, tylko czytamy właśnie o Pawle w stole, który właśnie mówi o sobie, wymienia kim był, wszyscy wiedzą o tym kim był, ale pokazuje od razu właśnie, że to nie ma co dyskutować na ten temat, mówi. To wszystko jest nicością. To wszystko jest rzeczą, która nie ulega w ogóle jakiejkolwiek, tak jak właśnie też i Telia też i mówił Hudson, człowieku, ja w życiu swoim nie poniosłem żadnej ofiary. Nie, bo kiedy służysz Panu, kiedy usługujesz Panu, to nie jest ofiara, kiedy Ty Jemu służysz. To nie jest ofiara, kiedy Ty cierpisz w imię Chrystusowe, w imię Chrystusa. To nie jest ofiara, jeśli to się z Tobą dzieje, to nie jest żadna ofiara. To jest po prostu służba, którą czynisz. To nie mam żadnej ofiary, kiedy służymy naszemu Panu. Wiecie, kiedy Kunta Kinte, niektórzy z Was pamiętają, Kunta Kinte usługiwał swoim Panu, to nie była ofiara, kiedy on szedł musiał robić to i tamto. Nie, chociaż wiemy, chociaż Kunta Kinte nie jest takim dobrym przykładem, bo on niedobrowolnie został tam zakuty w te więzy, nie? On przemocą był zabrany, nie? Ale kiedy my przecież dobrowolnie przeszliśmy do naszego Pana. Nie, dobrowolnie, nie? I kiedy oddajemy się pod w jego panowanie, oddajemy się pod jego, tak jak też Maciek też i mówił, na wstępie właśnie też o tym królu właśnie, jeśli on jest też naszym też i królem, to tak też ja się właśnie też i modliłem, to nie jest to, że to my go ogłaszamy królem, tylko on jest królem. I kiedy wchodzimy pod jego panowanie, to my nie rezygnujemy wszystkiego z czegoś tam ze starego życia. Nie? Tylko po prostu ze starego życia, z tego całego. I to nie jest żadna ofiara, którą składamy naszemu Panu. My tak pozostaje, kochani, też właśnie to, co też już nadmieniłem raz, co właśnie powiedział też Spurgeon. Nie zapisałem sobie także, trochę to właśnie kleję, gdzie właśnie powiedział, poznanie Pana właśnie, jeden pyłek, jedna koszynka poznania Pana jest bardziej warta niż poznanie Go umysłem, poznanie Go, znać całą literę, nie? Od A do Z, nie może porównać do poznania Pana sercem. Nie? I to są właśnie rzeczy, które chciałbym dać i siebie, też i Was też i zostawić właśnie, że jest, przypominajmy sobie, co Pan dla nas uczynił, kim dla nas jest, przypominajmy sobie przez przypominanie sobie naokoło tego samego, bo to nas umacnia, to nas czyni stałym, wiecie, jak u mnie na ogrodzie rośnie mech na trawie, więcej mechu jest jak niż trawy. On sobie tak stabilnie sobie rośnie, jego sam jest wytrwały, bardzo wytrwały. I foj, jak jest, rośnie, wytrwały, jak nie wiem, możesz go wyrywać, a to ma takie mocne korzenie, że nie wyrwiesz go do końca, musiałbyś chyba metry kopać ziemi i wywalić. Nie tak zakorzeniony jest. A wiecie, niektórzy z nas chcieliby być może dębami, nie? Bo pamiętasz Freudenstadt, ta sekwoja, co stała, ten mamutbaum, piękne drzewo. Nie, ten sekwoja, bardzo duże drzewo, do 130 metrów mogą mieć wysokości. I to jest coś wspaniałego, takie piękne drzewo, nie? Ale taki ifoj, nie? To jest taka roślinka, która jest może na 3 cm wyżej powierzchnią ziemi. Nie, bo to są tylko gałązki i ten. Wyżej nie ma, nie? Ale ma takie korzenie, nie? Że nie jesteś w stanie prawie wyrwać tego. Nie? Musiałbyś naprawdę masa zniszczyć ziemi, żeby wyrwać ten ifoj. I może czasami nie jest, kochani, warte, aby właśnie mieć zapuszczone korzenie i być tym wielkim, tym wielką sekwoją, tym wielkim dębem, tym baobabem, tym drzewem, nie wiem, czy znacie. Ale wystarczyło może być taki tym ifoj, który właśnie ma zapuszczone ta głęboko korzenie ma zapuszczone, który jest z zewnątrz, właśnie nie jest postrzegany przez nikogo, ponieważ wiecie, kochani, jeszcze jedna taka myśl, która nie zapisałem sobie, ale miałem taką właśnie myśl, też do dokonywania służby, służenia naszemu Panu. Mam czasem takie wrażenie, że ktoś służy Panu i jakoś ma taką bardziej, jak czytamy tu, wiele ludzi słyszało o Hudson Taylor, wiele ludzi słyszało o John Nelson Darby i o wielu innych ludzi, o wielu słyszało. Nie? To nie jest minus punkt, nie? Po prostu nie słyszałeś. Nie? I tak patrzy na nich, co to są za mężowie Boże, jak oni usługiwali Panu. I sami też sobie mówili, że to nie jest żadna ofiara, nie? To czyni, po prostu służyli, nie? I później masz jakiegoś takiego małego człowieczka, małego szarego chrześcijanina, który w swojej służbie, którą Pan mu polecił, jest wierny. Nie? I ten, który jest w tej najmniejszej służbie wierny, nic nie traci w porównaniu do tego Hudson Taylor, a nie w porównaniu do tego Spurgeona. Nic nie traci. Nie będzie miał większych skarbów jak ten. Skoro ten, będąc mały, szuka sobie skarbów w niebie, gromadzi sobie skarby w niebie, i ten, będąc bardziej znany, gromadzi sobie skarby w niebie. Nic nie stracimy. Nic nie stracimy, jeśli będziemy w tym najmniejszym wytrwali. Amen.